Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną. Na początek powiemy o ogólnopolskich badaniach. Pierwsze wnioski szokują.
Społeczeństwo polskie źle wygląda pod względem długości życia, bardzo źle pod względem występowania częstości otyłości, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych.
Powiemy, jakie jeszcze wnioski płyną z badania.
Zapytamy, co udało się zrobić w wielkopolskiej medycynie za unijne pieniądze.
Wsparliśmy prawie 200 tysięcy osób, utworzyliśmy 21 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.
Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych pieniędzy na regionalne programy zdrowotne.
Poznański ośrodek wśród liderów, jeśli chodzi o przeszczepy płuc w Polsce. O tych zabiegach ratujących życie rozmawialiśmy i z pacjentami, i z lekarzami.
Przede wszystkim pacjent musi znać, jakie jest rokowanie po transplantacji płuc i są pacjenci, którzy się nie zgadzają na transplantację, mimo że spełniają kryteria. No na pewno nie wolno palić papierosów, tym e-papierosów. To jest numer jeden w ogóle, jeżeli chodzi o choroby płuc.
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu wróciło do przeszczepów płuc po kilkuletniej przerwie.
A na koniec będzie o leczeniu sanatoryjnym Wielkopolan. Gdzie wyjeżdżają najchętniej?
Ogólnie północ, oczywiście morze i myślę, że cała Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie mnóstwo osób chciałoby wyjechać i wyjeżdża.
Ten temat pojawi się na sam finał naszego magazynu. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Ponad 2,5 tysiąca Polaków przeszło już kompleksowe badania w ramach projektu VIP 2030. Pierwsze wyniki szokują. Wielochorobowość dotyka nawet 20-latków, a w niektórych regionach problem może być większy niż w statystykach ogólnopolskich.
VIP 2030 to finansowane przez Agencję Badań Medycznych kilkuletnie badanie mające na celu zdiagnozowanie problemu wielochorobowości w Polsce i wypracowanie wskazówek dla pacjentów i lekarzy.
No jeżeli byśmy wielochorobowość traktowali jako występowanie co najmniej trzech chorób.
Witold Śmigielski, pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
No to wśród osób w wieku 20-34 lata występowanie wielochorobowości ośmiokrotnie zwiększa ryzyko zgonu. W przypadku osób 35-49 lat to jest blisko trzykrotnie. Natomiast w przypadku osób w wieku przedsenioralnym, w wieku 50-64 lata to jest blisko dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu, co łącznie daje blisko pięciokrotnie większe ryzyko zgonu wśród osób z wielochorobowością. Czyli widzimy, że występowanie wielochorobowości nie tylko prawdopodobnie obniża jakość życia osób, ale no także niepokojąco rośnie ten najsmutniejszy, najbardziej tragiczny aspekt, czyli no ryzyko zgonu pacjenta.
Średnia długość życia społeczeństwa polskiego, szczególnie mężczyzn, no wyraźnie odbiega od krajów Europy Zachodniej.
Profesor medycyny Wojciech Drygas, Uniwersytet Kaliski i Uniwersytet Łódzki, lider projektu VIP 2030.
I teraz pokazujemy w tym projekcie, że na pewno jedną z przyczyn jest powszechne występowanie wielu chorób przewlekłych u tych samych osób, bo definicja wielochorobowości, moim zdaniem niezbyt zresztą trafna, mówi, że to jest występowanie przynajmniej dwóch chorób przewlekłych u tej samej osoby.
A skoro ponad połowa Polaków i prawie połowa Polek ma nadwagę lub otyłość, to znaczy, że mamy tu już nadciśnienie, już prawdopodobnie stan przedcukrzycowy, co jeszcze?
No tak może rzeczywiście być. Oczywiście zdarza się otyłość bez zaburzeń metabolicznych, ale raczej występuje to dosyć rzadko. Natomiast dosyć częste jest kojarzenie takich oto czynników ryzyka otyłość, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom glukozy albo już obecna cukrzyca. No i potem się dołączają do tego poważne powikłania kardiologiczne, na przykład choroba wieńcowa czy udar mózgu i wtedy wygląda to wszystko bardzo, bardzo już poważnie i niedobrze i przyczynia się ewidentnie do skrócenia długości życia.
Projekt VIP 2030 zakłada analizę danych archiwalnych dotyczących wielu osób. To w ramach ramienia pierwszego. Mówi mówi profesor Arkadiusz Niklas.
To także ramię drugie, gdzie ankieterzy wyszli tak dosłownie w Polskę, poszli do około 2,5 tysiąca gospodarstw domowych i tam przeprowadzali ankiety, bardzo szczegółową ankietę dotyczącą stanu zdrowia Polaków, a także wykonali różne bardzo ciekawe badania.
Zostało jeszcze ramię trzecie projektu, o którym mówi dr Małgorzata Wieżowiecka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Będzie wylosowanych spośród uczestników ramienia drugiego około 360 osób, ale badanie interwencyjne będzie dotyczyło faktycznie 240 osób. Pierwsza z grup, uczestnicy otrzymają wszystkie urządzenia typu tablet, waga do pomiaru masy ciała, waga kuchenna, ciśnieniomierz. Będą mieli dostęp do aplikacji, natomiast uczestnicy tej drugiej grupy dodatkowo będą brali udział w przeróżnych warsztatach edukacyjnych z udziałem dietetyka, edukatora zdrowotnego, lekarza. Trzecie ramię startuje już niebawem, bo w marcu tego roku i uczestnicy do tego badania będą rekrutowani spośród uczestników ramienia drugiego.
W ramach projektu część pacjentów i lekarze będą mogli korzystać z aplikacji VIP 2030, która będzie gromadziła wszelkie dane dotyczące pacjenta i jego parametry życiowe.
No dobrze, i on dostaje raport miesięczny podsumowujący. To będzie raz w miesiącu generowany i wysyłany.
Jedną z ważniejszych cech tego programu jest wsparcie nowoczesnych technologii. Te technologie tak zwane ekranowe, którym większość już z nas ma do czynienia w życiu codziennym, będą wspierały naszych pacjentów. Myślę tu o tym ekosystemie, który chcemy zaproponować naszym pacjentom i lekarzom, ekosystemie scalającym różne rozwiązania teleinformatyczne i telemedyczne po to tylko, żeby poprawić jakość opieki zdrowotnej nad naszymi pacjentami.
Do projektu nie można się zgłosić samemu, ale warto wziąć w nim udział, jeżeli już zostaliśmy wybrani przez system.
Ci pacjenci i lekarze, którzy ich leczą, zyskają unikatową wiedzę dotyczącą rozpowszechnienia wielochorobowości w Polsce. Ta wiedza będzie miała przełożenie na leczenie tych pacjentów, na ich wsparcie w edukacji zdrowotnej, na wsparcie w leczeniu niefarmakologicznym w postaci leczenia dietetycznego, czy też odpowiednich zaleceń, jeśli chodzi o na przykład zwiększenie aktywności fizycznej.
Wiemy, że edukacja sama nie wystarcza, że nawet wybitni lekarze ciągle palą papierosy albo nie są wzorami właściwych zachowań zdrowotnych. Trzeba pokazać obiektywne dane. Jeszcze raz przypomnę, że społeczeństwo polskie źle wygląda pod względem długości życia, bardzo źle pod względem występowania częstości otyłości, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, bardzo źle pod względem częstości korzystania z badań profilaktycznych. Także mamy poważne lekcje do odrobienia i to wszystkie grupy właściwie naszego społeczeństwa.
Pierwsze wnioski z badań dla decydentów powinny być znane za około 2 lat. Docelowo projekt potrwa do 2030 roku i ma być podstawą do opracowania wytycznych, za pomocą jakich programów i narzędzi poprawić stan zdrowia i życia Polaków.
Na zdrowie.
Wielkopolska liderem w tworzeniu i realizowaniu regionalnych programów zdrowotnych finansowanych ze środków unijnych. Do tej pory skorzystało z nich prawie 200 tysięcy mieszkańców naszego regionu.
Obecnie realizowanych jest 5 takich programów, które obejmą wsparciem kolejnych ponad 50 tysięcy Wielkopolan. Wśród nich są kolejne turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym. Dzieciom pomagają tam roboty.
Dzieci wchodząc do środka rozpoczynają od wybrania dla siebie awatara, z którym pracują.
Tak wygląda robotyczne Centrum Rehabilitacji w Szpitalu imienia Dygi w Poznaniu.
Więc te dzieci wchodzą w świat technologii, zabawy.
Mówi wicedyrektor szpitala Sylwia Konieczna.
Nowoczesności, a nie rehabilitacji lekarza leczenia szpitala. To jest niesamowita reakcja zarówno dzieci, jak i rodziców.
Dzieci z całej Wielkopolski przyjeżdżają do centrum na 2-tygodniowe turnusy 3 razy w roku.
Już z programu skorzystało około 1400 dzieci. To było ponad 700 dzieci w pierwszej edycji programu i w drugiej edycji już też około 700.
Najsłynniejszy program, mówię dlatego najsłynniejszy, bo jedyny w Polsce, uważam, że takiego programu nawet w Europie nie ma.
Dyrektor szpitala Przemysław Daroszewski.
Program wpływający na poprawę motoryki wszystkich dzieci, wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.
To pacjenci z dziecięcym porażeniem mózgowym czy SMA. Rehabilitacja jest bezpłatna, a rodzice spoza Poznania mają zapewniony nocleg.
ośrodek, który stworzyliśmy, jest wyjątkowym miejscem dedykowanym absolutnie tylko właśnie dla tego typu świadczeń. Takiego ośrodka w Polsce nie ma z racji kompleksowości, z racji warunków lokalowych dla tych dzieci, z racji interdyscyplinarności tych, którzy się opiekują, bo to są i lekarze, to są logopedzi, to są psycholodzy, to są fizjoterapeuci, to są terapeuci zajęciowi. My opiekujemy się też nie tylko naszymi pacjentami, ale opiekujemy się ich rodzicami czy opiekunami, bo wiemy o tym, że dziecko z pewnymi niepełnosprawnościami to duże zaburzenia czasami w organizacji domu. Czasami to są problemy różnego psychologiczne, w związku z tym również wsparcie jest psychologiczne dla rodziców, dla opiekunów. Powiem więcej, wsparcie również dla fizjoterapeutów, którzy regularnie zajmują się tymi dziećmi w domu. My szkolimy tych fizjoterapeutów, żeby nie było tej takiej dziury efektu, kiedy u nas są na turnusach, wracają do swojego miejsca zamieszkania. W związku z tym ci fizjoterapeuci, którzy zajmują się nimi w miejscu zamieszkania, również są szkoleni, żebyśmy mieli tą kontynuację. No i ta najważniejszy element, który jest dla wszystkie dzieci, które są mieszkają powyżej 30 km od naszego szpitala, jest finansowany pobyt i dowóz z tego pobytu, z tego hotelu do naszego szpitala.
Z bezpłatnej rehabilitacji onkologicznej mogą korzystać dorośli pacjenci z całej Wielkopolski. To także program realizowany za unijne pieniądze.
Prowadzony jest w 5 lokalizacjach.
Prezes Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Dariusz Godlewski.
A więc były miasta wojewódzkie, Poznań, Leszno, Piła, Konin, Kalisz, tak żeby nie było bariery dostępności i żeby każdy chętny mógł skorzystać. Jest to program, który obejmuje pomoc psychologiczną, dietetyka oraz fizjoterapię, no i konsultacja onkologiczna, jednocześnie ten onkolog czuwa nad całością tego programu. Drugi program to jest profilaktyka nowotworów jelita grubego i tutaj działania są dwuetapowe. Najpierw jest badanie na obecność krwi utajonej w kale. Jeśli wynik jest pozytywny, wtedy jest kolonoskopia, która wykonywana jest w pełnym znieczuleniu, już w open. Natomiast badanie na obecność krwi utajonej jest wykonywane w każdej gminie w Wielkopolsce.
Rozumiem, że gdyby nie te pieniądze, to raz, że doświadczeń byłaby dłuższa kolejka, w ogóle problem byłby z dostępnością, tak?
Zdecydowanie tak. Szczególnie tutaj, jeśli chodzi o ten program związany z nowotworami jelita grubego, bo to jest temat dość wstydliwy, jest pewien opór społeczny wobec kolonoskopii, natomiast ta metoda na obecność krwi utajonej w kale jest metodą immunohistochemiczną, jest bardzo dokładna. Ona wykrywa faktycznie hemoglobinę, a nie samą krew, więc nie ma wyników fałszywie pozytywnych. Także myślę, że to jest duża korzyść i wartość dodana.
A z tej rehabilitacji onkologicznej ile osób już skorzystało?
Z pierwszej edycji skorzystało 2,5 tysiąca osób. W tej chwili realizujemy drugą edycję. Jesteśmy w połowie, już przekroczyliśmy 50%. Także jest bardzo duże zainteresowanie. Korzystają zarówno ci, którzy są po leczeniu, ale są też tacy, którzy mają postawioną diagnozę i czekają na rozpoczęcie leczenia. To jest dla nich też bardzo istotne, bo to przygotowuje do tego, aby to leczenie przebiegało w optymalny sposób.
A sztuczna inteligencja pomaga diagnozować retinopatię cukrzycową. To schorzenie, które może prowadzić do utraty wzroku. W ramach drugiej edycji programu przebadanych zostanie w całej Wielkopolsce 30 tysięcy pacjentów.
Każdy pacjent, który ma wykonane badanie,
mówi profesor Andrzej Grzybowski,
otrzymuje informację, czy ma retinopatię, czy nie ma, bo z drugiej strony my jako okuliści mamy efektywne sposoby leczenia retinopatii, czyli to nie jest tylko sztuka dla sztuki, że wychwytujemy po to, żeby skierować do następnego etapu.
Gdyby nie pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, tych programów w naszym regionie by nie było.
De facto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyszło 312 milionów euro.
Sylwia Wójcik, Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
W ramach perspektywy 2014-2020 zostało przeznaczonych na obszar zdrowia. O ogrom pieniędzy wsparliśmy prawie 200 tysięcy osób. Utworzyliśmy 21 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Utworzyliśmy mnóstwo dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych.
Działalność tych placówek też była finansowana ze środków unijnych.
Niestety, gdyby nie było tych pieniędzy, to te projekty nie mogłyby być zrealizowane. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego dają nam taką możliwość wchodzenia tam, gdzie wsparcia brakuje, gdzie ono nie jest możliwe ze środków NFZ i trzeba otwierać pewne drzwi.
Magazyn na zdrowie.
Bo skoro nic nie jest już ważne z naszego my, zostało mi ja. Jestem zły i chciałbym wnieść skargę, co to jest za syf. Nie umiem w to grać. Nie mów na to gniew, to ból. Wszyscy ludzie precz, one two. Potrzebny mi będzie stół. Ja tu będę siedział i knuł. Narysuję zemsty plan i dowiem, dla kogo jeszcze prezenty mam już. I w piach. Nie widziałem snu, od kiedy śpisz.
I nie liczę na dziś.
Ćwiczę po cichu. I nie wymawiam słów, od kiedy ty już nie słyszysz ich, milczysz w ukryciu. Bo mi życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Bo skoro nic nie jest już ważne, to wlewamy płyn do gardeł, by spać. Moment, w którym widz już widzi niewyraźnie, a że zbiera się na dym, to łatwiej się skraść. Nie oddam ci życia, nie oddam ci łez. Uderzam z ukrycia jak ninja. Nie wiesz, nie znasz mnie, już nic do zdobycia. Ja muszę żyć bez powodu do bycia. Bo spłyca mówią, że źle. Życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. A ty losie lepiej biegnij, bo zaraz cię mam. Ty nikomu niepotrzebny, od niedawna ogarniam to sam. Zobaczę cię na dzielni, nawet jeśli za dnia. Nie czekam, aż się ściemni, bo za długo czekałem na. Życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spać. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja.
Magazyn na zdrowie.
Dynamiczny rozwój transplantacji płuc, a jednym z 7 miejsc w kraju, gdzie wykonywane są te skomplikowane operacje, jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.
Niedawno przypadał Ogólnopolski Dzień Transplantologii, a miniony rok był rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych przeszczepień. W Poznaniu w styczniu nowe płuco dostało 4 pacjentów. Wszyscy czują się dobrze, przechodzą rehabilitację i wkrótce wrócą do domów.
Drugie piętro to już był problem. Ogólnie korzystanie z łazienki lub coś, to już problem był.
Opowiada pan Marcin Kania, 42-letni mieszkaniec Podkarpacia, który operację przeszczepienia płuc w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przeszedł rok temu, ale chorować zaczął znacznie wcześniej, bo blisko 10 lat temu.
Czyli zaczęło się od tego, że zachorowałem na sarkoidozę płuc. W 2017 roku zdiagnozowana i powoli niszczyła te płuca. Musiałem się zdecydować na przeszczep. Po pracy bardzo dobrze to zniosłem. Wszystko było w porządku. 3,5 tygodnia byłem w sumie w szpitalu i do domu. Ale różne infekcje, takie sprawy, co chwilę wracałem tutaj. I teraz jest dobrze.
W ubiegłym roku w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przeprowadzono 25 przeszczepów płuc.
Ten rok zeszły to był bardzo dynamiczny wzrost.
Transplantolog dr Marek Ochman.
Znaczy, żaden inny ośrodek aż takiego dynamicznego wzrostu nie odnotował w tym roku, także dla nas to jest absolutnie rekordowy.
Jeżeli chodzi o przyczyny, na pierwszym miejscu jest włóknienie płuc, na drugim POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, na którą najczęściej chorują palacze, aktywni i bierni.
POHP jest częstą przyczyną, częstym wskazaniem do transplantacji płuc. Natomiast my takich pacjentów, którzy są nałogowymi palaczami, nie przeszczepiamy. Musi być półroczny okres abstynencji. Takiego chorego nie wolno przeszczepić i bardzo się tego trzymamy. Przede wszystkim pacjent musi znać, jakie jest rokowanie po transplantacji płuc. Musi wiedzieć, jakby z jakimi problemami się po tej transplantacji będzie spotykał. I są pacjenci, którzy się nie zgadzają na transplantację, mimo że spełniają kryteria. No na pewno nie wolno palić papierosów, tym e-papierosów. To jest numer jeden w ogóle, jeżeli chodzi o choroby płuc. Oddychać świeżym powietrzem. Dobrze by było, a to jest oczywiście nie problem samego pacjenta, tylko tego, co jest w powietrzu, czyli ten tak zwana niska emisja, żeby zlikwidować, żeby na to położyć największy nacisk.
Sama operacja przeszczepienia płuc wymaga zaangażowania co najmniej kilkunastu osób. To cała skomplikowana procedura logistyczna, mówi Dominika Zielińska, członek zespołu przeszczepowego w Wielkopolskim Centrum.
To jest procedura, która jest wyzwaniem, wymaga zaangażowania zespołu wielodyscyplinarnego i anestezjologów, i chirurgów, kardiochirurgów, koordynatorów, pielęgniarek, także tutaj bardzo duży zespół ludzi jest zaangażowany w to. Sama procedura trwa kilkanaście godzin, jeśli się to połączy razem z czasem pobrania, no to czasami nawet jest 12 czy więcej godzin. Zespół jest podzielony, zawsze pod telefonem jest jeden zespół, który jest wyznaczony do pobrania narządu i ten chirurg, który jest pod telefonem, jest odpowiedzialny za odbieranie telefonów od koordynatora poltransplantu. Wtedy, jeśli narząd jest zaakceptowany, to cała reszta zespołu jest wtedy informowana i jest w gotowości i ustalany jest czas wyjazdu. Drugi zespół chirurgów jest w gotowości do wszczepienia, czyli do drugiej procedury. Już tych przeszczepów w zeszłym roku było 25, więc już troszeczkę przywykliśmy do tych telefonów, ale zawsze jest to stres, zwłaszcza jeśli na przykład na liście mamy pacjenta pilnego, który wiemy, że tutaj każdy dzień się liczy.
Jednym z pacjentów, który w tym roku dostał nowe płuca, jest 66-letni poznaniak, pan Szczepan Kościelniak.
Bardzo ciężko przeszedłem COVID-a i później jeszcze sepsę miałem. Nie? Papierosy też pomogły, nie? Zawsze dłużej się pożyje i, no i może będzie lepszy komfort oddychania, nie? No bo teraz mogę normalnie. No tak, pełną piersią, nie? A przedtem to niekoniecznie. No i saturacja była bardzo mała, nie? 89, 90 w porywach, nie? No a teraz jest 99, 98, nie? Także jest dobrze.
Pana Szczepana czeka jeszcze kilka tygodni rehabilitacji i powrót do domu, mówi fizjoterapeutka Anna Krzywosącka.
My rehabilitację pacjenta zaczynamy już na intensywnej terapii. Po rozintubowaniu pacjenta, jeśli mamy zielone światło ze strony lekarzy anestezjologów, to przeważnie to jest około 2-3 godzin. My z takim pacjentem w 80% już z pacjentem siadamy ze spuszczonymi nogami, aktywizując pacjenta ćwiczeniami oddechowymi. Jeśli pacjent pozwala, nawet pacjenta już pionizujemy.
Bardzo ładnie pracują dolne żebra. Super. Ok. I układamy również dłoń teraz na brzuszku. Aktywizujemy tor przeponowy. Pamiętamy, nabierając powietrze nockiem, staramy się wypchać brzuszek do przodu i z wydechem wciągamy brzuszek do środka.
Jednego pacjenta, tak pamiętam, który przyjechał do nas w bardzo złym stanie, praktycznie bez kontaktu, a obecnie ma bieżnię w domu.
W tej chwili na liście oczekujących w Wielkopolskim Centrum na Nowe Płuca jest zakwalifikowanych ponad 20 osób.
I na koniec ważna informacja dla osób planujących leczenie w uzdrowisku. Skrócił się czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium. Wielkopolanie, którzy teraz dostaną skierowania na takie leczenie, wyjadą jeszcze w tym roku.
Mieszkańcy Wielkopolski najchętniej wyjeżdżają nad morze i do Kotliny Kłodzkiej. Wśród seniorów nadal popularny jest Ciechocinek w województwie kujawsko-pomorskim. O wyjazdach do sanatorium rozmawiam z kierownikiem działu leczenia uzdrowiskowego wielkopolskiego NFZ Radosławem Węcem.
Powiedzmy, Wielkopolanie nadal chętnie wyjeżdżają, chcą wyjeżdżać do sanatoriów. Jak Państwo obserwujecie ten ruch?
Tak, w tym temacie nic się nie zmieniło. Cały czas cieszy się to naprawdę bardzo dużym powodzeniem takie wyjazdy.
Ilu Wielkopolan w ubiegłym roku wyjechało?
W około 40 tysięcy Wielkopolan skorzystało z tej formy leczenia.
To ubiegły rok, a ten rok?
Ten rok jest bardzo porównywalny, no, czyli myślimy, że ta sama liczba mniej więcej osób skorzysta z wyjazdów uzdrowiskowych.
Gdzie nas skierują, to pojedziemy.
Czyli nie ma pan jakiegoś wybranego miejsca?
Nie, nie.
Ale morze czy góry?
Latem wolimy morze, a zimą góry.
A był już pan wcześniej w sanatorium?
Byłem.
I jak się podobało?
Bardzo dobrze.
Wszystko super, tak?
Super.
Jedzenie?
No i w Busku, i w Szczawnie, i koło brzegu. A już trochę jeździmy. Po prostu dbamy o to, żeby kondycyjnie w miarę się trzymać.
Nie jesteśmy po prostu numerkami, ale jesteśmy tak traktowane bardzo miło.
A można sobie tak miejsce wybrać? To jest możliwe?
To znaczy, ja po prostu tylko zasugerowałam to we wniosku, czy ewentualnie, jakby była taka możliwość, czy mogę skorzystać. Pani... Jak jest możliwość, tak po prostu się wybieram.
I faktycznie się lepiej pani czuje?
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że no nie jestem pierwszej młodości, a w dalszym ciągu cały czas pracuję.
Ogólnie można zrezygnować i prosić o inny termin, natomiast musimy pamiętać, że każdy zwrot musi być uzasadniony i odpowiednio udokumentowany. Bierzemy pod uwagę tylko tak naprawdę względy stricte medyczne.
I potem ten pacjent trafia na koniec kolejki?
Nie ma czegoś takiego jak koniec kolejki. Jeżeli zwrot zostanie uznany za zasadny, no to skierowanie zostaje przełożone na kolejny, pierwszy możliwy termin, natomiast jeżeli taki zwrot nie podlega akceptacji z naszej strony, no to wtedy niestety pacjent musi składać skierowanie od początku i czekać na wyznaczenie kolejnego terminu.
Gdzie Wielkopolanie jeżdżą do uzdrowisk?
Tutaj też się nic nie zmieniło, ogólnie północ, oczywiście morze i myślę, że Kotlina, cała Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie mnóstwo osób chciałoby wyjechać. I wyjeżdża. To są chyba najbardziej popularne. Może, no chyba tutaj nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Natomiast ta Kotlina Kłodzka jest stosunkowo blisko Wielkopolski, a są już to też góry, jest to przedgórze, no więc cieszę się powodzeniem.
A można przyjść i powiedzieć, że ja bym chciał tutaj do Świnoujścia?
Oczywiście, że można przyjść i powiedzieć, natomiast znowu musimy pamiętać, że decyzję ostateczną podejmuje lekarz balneolog i to nie jest ani widzimisię z jednej strony pacjenta, ani widzimisię lekarza balneologa. Jest to po prostu decyzja o charakterze stricte medycznym.
Ciechocinek dalej popularny?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim osoby starsze z uwagi na dojazd. Z tego co wiemy, to bodajże w grudniu zostało uruchomione bezpośrednie połączenie PKP, więc jak najbardziej Ciechocinek tak.
Jeszcze akceptą uzdrowiska dla dzieci?
Nic się w tym temacie nie zmieniło i tutaj od razu zachęcam do korzystania. Oczywiście zarówno dzieci pod opieką osoby dorosłej, jak i same dzieci mamy skierowania. Tak naprawdę możemy takie dziecko czy takie dzieci kierować od ręki.
No właśnie, bo to chyba mniejsze zainteresowanie jednak, tak?
Mniejsze. No myślę, że to też się wiąże z jakimiś kosztami, ale zdecydowanie jest zainteresowanie mniejsze.
Bo tu opiekun płaci, tak?
Opiekun płaci, tak. Dziecko jest leczone zupełnie bezpłatnie. Natomiast no, opiekun płaci odpowiednią stawkę wyliczoną według uzdrowiska za każdy tak zwany osobodzień.
To jeszcze wróćmy do dorosłych. Jak długo się w tej chwili czeka?
Skrócił się bardzo okres oczekiwania. Ogólnie na leczenie sanatoryjne czeka się około 7 miesięcy, natomiast na leczenie poszpitalne 4-5 miesięcy.
Ostatnio chyba było 8 miesięcy.
Tak, ten okres naprawdę się skrócił, jeżeli mówimy o leczeniu sanatoryjnym, bardzo, bo z 29 nawet w skrajnym przypadku miesięcy do no, 7, 6, nawet i po 5. Czasami jadą pacjenci w zależności od tego, jaki to jest profil leczenia, jaki to jest okres roku. No mniej więcej na tym to polega. Mamy więcej skierowań dostępnych w systemie. Taka, można powiedzieć, polityka Narodowego Funduszu Zdrowia, która polega między innymi na tym, żeby staramy się szybciej pacjenta o tym powiadomić. To pozwala nam kilka razy obrócić, mówiąc tak nieładnie, takim skierowaniem. I myślę, że to jest taka no, główna przyczyna tego skrócenia okresu oczekiwania.
Czy można jechać we dwoje? Z mężem, partnerem, przyjaciółką, koleżanką?
Można jechać we dwoje. My jako Narodowy Fundusz Zdrowia staramy się zawsze takie prośby spełniać według naszych możliwości. Natomiast możemy złożyć taką prośbę o wspólny wyjazd. Może również zaznaczyć to lekarz kierujący na tym skierowaniu, które wystawia, lub też pacjent sam może różną drogą nas poinformować, że chciałby jechać z taką czy inną osobą.
Jeżeli ktoś ma jakieś takie chroniczne dolegliwości, kiedy może kolejny raz wyjechać?
Tutaj też się nic nie zmieniło. Ogólnie po 12 12 miesiącach pacjent może poprosić lekarza o wystawienie kolejnego czy nowego skierowania. Nie dotyczy to oczywiście leczenia tak zwanego szpitalnego czy poszpitalnego. No tutaj, jeżeli jest taka potrzeba, lekarz kierujący skierowanie wystawia, natomiast lekarz zatrudniony w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia aprobuje je. Jeżeli będzie to szpital, taki wyjazd jest możliwy nawet 2 razy w roku.
Tym tematem kończymy. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki magazynu. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.